Gdyby to Unia Europejska zbudowała Titanic, różniłby się zasadniczo od pierwowzoru. Unijny Titanic miałby czystą kotłownię, bo napędzany byłby zieloną energią. Na mostku stałby kapitan Murzyn, a najbiedniejsi z dolnego pokładu byliby dotowani przez bogaczy. Dwa pytania na dzisiaj. Jak to się stało, że nasz kontynent jak Titanic pędzi ku górze lodowej? Oraz jak możesz znaleźć miejsce na miejscówkę na łodzi ratunkowej? Zapraszam! Europa, niegdyś silnik innowacji, stała się światowym liderem w opodatkowywaniu wszystkiego, co się rusza. Spójrzmy na liczby z przełomu lat 25 i 26. Wielka Brytania to prawdziwa katastrofa. Według raportów Henley Private Wealth ten muzułmański kraj notuje rekordowy odpływ 16,5 tysiąca milionerów w ciągu roku. Władze w Londynie m.in. pogrzebały status non-dom, opodatkowali także prywatne szkoły i podnieśli podatki od zysków kapitałowych. Proszę spojrzeć, tutaj na samej górze mamy kraje, do których uciekają najbogatsi, czyli Emiraty, Szejkanaty, a także Szwajcaria i Stany Zjednoczone. A skąd ucieka największa ilość? Ano właśnie z Wielkiej Brytanii. Kapitał wart miliardy dolarów po prostu spakował walizki i wyjeżdża. Kolejny przykład, Norwegia. Podniesienie podatku od majątku sprawiło, że kraj opuścił ponad 300 najbogatszych obywateli. Rząd odpowiedział zaostrzeniem i wprowadzeniem exit tax, czyli podatku od wyjazdu. Z kolei Francja. Budżet na obecny rok, przepchnięty kolanem przez parlament, zakłada kolejne nadzwyczajne daniny od największych firm. Stawki sięgają nawet 41%. Kapitał ma nogi i właśnie zaczął nimi szybko przebierać. Problem w tym, że bogaci dadzą radę, a biedna część społeczeństwa poniesie koszty tych lewicowych pomysłów. Zapraszam do obejrzenia przewspaniałego wywiadu, który według mnie świetnie oddaje obecną sytuację unijną. Jest to brytyjska audycja, w której siedzi w studio trójka milionerów, którzy zarobili pieniądze samemu, nie odziedziczyli tych fortun. Dzwonią tam obywatele brytyjscy i odbywa się rozmowa. Jest to wręcz laboratoryjny przykład tego, co według mnie w największym stopniu gnębi w tej chwili Europę, czyli zazdrość i wręcz nienawiść do bogatych, ci dzwoniący stale zmieniają cel krytyki. Niezależnie od tego, jakie padają odpowiedzi, i goście, czyli ci milionerzy, odpowiadają na pytania, tłumaczą skąd się wzięły pieniądze, jak do nich doszli, dzwoniący stale przesuwają i metę, i bramki. Cały czas przychodzą od jednego punktu do drugiego, żadne argumenty do nich nie trafiają. Pod koniec tego fragmentu zarzucają wręcz jednej z kobiet wykorzystywanie pracowników i okazuje się, że ta kobieta nikogo nie wykorzystywała, bo jej firma tworzy algorytmy. Zapraszam.
Yeah, I guess I'm just wondering why you don't feel like you need to pay your fair share of tax when the majority of the population is struggling for paying bills and food.
I don't know whether you can see this on the app, Alex, but the contortions of faces from the panel are extraordinary. Richard, why don't you pay your fair share, says Alex.
What's a fair share? So I think, isn't it 1% of the taxpayers pay 25 or 50% of the tax?
The top 1% are liable for about 28.5% of income tax. Mm-hmm. That is almost, at the peak was 30.7% in 2021. Alex, what does fair mean?
I think it's fair based on the level of income that you amass and you acquire. So yes, you may pay the majority of tax compared to most people, but the amount that you pay based on how much you earn, it doesn't even touch the sides.
Well, and you know, when you're doing, I was eye rolling. You've got no idea how much tax I pay. So you've just told us we don't pay our tax, which is really offensive. And
I didn't say you didn't pay your tax. I said you didn't pay your fair share of tax.
Built a large corporation. You know? I'm employed in this country. I pay tax in this country. I pay tax as fair as anyone else in this country.
I mean, I would dispute that just based on, like, the level of wealth
Alex
is a secret private investigator.
How would you be able to dispute that, Alex, without knowing Anne's invoices?
Because anyone that can... I can't say the numbers, but I can say based on...
You're disputing it because she's wealthy, is what you're doing.
Yeah. Well, no, because the level of wealth that you've been able to acquire can only be obtained through public exploitation and exploitation of the public realm.
Oh, Alex, I resent that, Alex. I have multiple degrees. I have built a large corporation. I write algorithms. I sold a business that does algorithms and predetermining consumer credit. You're telling me that I have done this on the back of being unfair to people?
Dla mnie niesamowite jest stopień, tak jak mówiłem, zazdrości, braku wiary i przede wszystkim przeświadczenie o tym, że nie można się dorobić własnym talentem i własną pracą, że musi tu być jakiś trik, że coś jest nie tak, bo skoro ja się nie dorobiłem, to jak wyście się mogli dorobić? Kolejna część. Dokąd w takim razie uciekają europejscy bogacze? Gdzie lądują te miliardy euro i funtów? I dlaczego za milionerami podąża teraz zachodnia klasa średnia? Kierunek jest jasny. Wschód, czyli przede wszystkim Zjednoczone Emiraty Arabskie i Dubaj. To bezpieczna przystań, 0% podatku dochodowego dla osób fizycznych, brak podatku od zysków kapitałowych i niespotykany w Europie Zachodniej poziom bezpieczeństwa osobistego. W Dubaju po prostu nie musisz się martwić, że państwo zabierze ci połowę pensji, by sfinansować niewydolną biurokrację. Kolejny cel, Singapur. Azjatyckie Centrum Finansowe przyciąga stabilnością i przewidywalnością. Tam prawo jest prawem, a gospodarka opiera się na wolności, nie zaś na dotacjach. Tajlandia. I tu widzimy ciekawy trend. To kierunek dla klasy średniej i tak zwanych cyfrowych nomadów. Specjalne wizy oferują niskie podatki i koszty życia, które pozwalają na standard niedostępny już w Berlinie czy w Paryżu. I co tam Europejczyków tak przyciąga? To nie tylko brak podatków, to szacunek dla sukcesu. W Dubaju czy w Singapurze bogactwo jest powodem do dumy i motorem napędowym państwa, a nie celem ataku fiskalnego. Klasa średnia ucieka tam przed europejską drożyzną, imigrancką przestępczością w dużych miastach i poczuciem, że w Europie lepiej już było. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Dubaju, system podatkowy to zero podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie ma podatku od zysków kapitałowych, spadków ani darowizn. Choć wprowadzono 9% podatek CIT dla firm, system nadal pozostaje jednym z najbardziej przyjaznych na świecie. Dlaczego więc bogaci tam uciekają? Ponieważ podczas gdy Unia Europejska dyskutuje o podatkach od niezrealizowanych zysków, exit tax i podatkach majątkowych, kraje Zatoki oferują stabilność reguł. Tam nikt nie nazwie cię niepatriotycznym dlatego, że odniosłeś sukces. Teraz zapraszam na drugą część tego wywiadu, w którym zwróćcie uwagę na stałe, odgórne założenia dzwoniących. Niezależnie od odpowiedzi uczestników, oni cały czas twierdzą, że mają rację. W niczym nie są w stanie zmienić zdania do tego stopnia, że ta trójka milionerów, którzy każdy z nich dorobił się sam, nie odziedziczył tych fortun, aż śmieją się z tych dzwoniących. Kolejna rzecz. Cały czas tłumaczą, zarzucają tym bogaczom, wy mieliście kontakty, zaplecza, rodziny. Ci ludzie i tak nie zmienią swojego zdania. Mianowicie cała ta trójka pochodzi z normalnych rodzin, wręcz jak zobaczycie w jednym przypadku z biedy.
On the back of being unfair to people.
I would say based on the level of...
And I paid tax when I sold that business. I paid 40% tax on that.
I'm not saying that you should be destitute or you shouldn't have a level of luxury.
That's
I'm not
nice.
Trying to take away
that's,
from
that's
the...
Nice,
but what I'm trying to say is that for people who don't have the networks, the connections, the family connections that help you get into...
My family did not have family connections,
and the
Alex.
To set up those businesses. A lot of people want to set up businesses, but they can't because they don't know people. And they can't know people
create,
because they're stuck
you
in social
networks. In business,
you
create networks.
You can't create networks if your family can't give you a level of wealth to help you get
Alex,
there.
Alex, I moved up when I was 14 years old,
Alex. I'm going to move this to Richard. Alex, well, listen to Richard and bring you back one more time.
Can I just, you know, what you say is has a few flaws in it. You know, okay, for my own story, I went through, I think we talked, I went through an orphanage. I'm one of 11. I was born in the outback of Australia. I was taken into care when I was 3 years old. I went through an orphanage and then I grew up in the care system. I left the care system when I was 18, completely penniless. I had to get a job. I had to work, go to university at night. And then I went into central banking and did it the hard way. So for you to turn around and say that to me, you can understand it doesn't rest that comfortably. Every single penny I've made completely honourably, and everyone I've employed has been on very good terms and very, very happy to have the job.
In a negative way. Just another human being, but apparently that's a really bad thing here. So that shocks me that there is such anger toward people that are trying to do
everybody.
Some good in this country.
I just think it's very upsetting when people hate people who are building businesses, hiring people, creating jobs.
Jak dotarliśmy do sytuacji praktycznie bez wyjścia, gdzie Europa jak Titanic pędzi ku tej górze lodowej, pod olśniącą fasadą tego kraju kryje się gospodarczy system, który ma więcej wspólnego z ZSRR z roku 1985 niż z nowoczesnym kapitalizmem. Jest to państwo, które zjada własny ogon. Dane są bezlitosne. 58% francuskiego PKB jest kontrolowane, wydawane lub alokowane przez państwo. To najwyższy wynik w świecie zachodnim. Na każde 10 euro wypracowane nad sekwaną rząd zabiera 6. Kolejna rzecz. Dyktatura enarchów, czyli szkoła ENA i zamknięta kasta. Dlaczego nikt nie zatrzyma tego szaleństwa? Bo Francją nie rządzą przedsiębiorcy, lecz zamknięta kasta zwana nomenklaturą. Wszystko zaczyna się w ENA, czyli École Nationale d'Administration, elitarnej kuźni kadr, która zamiast urzędników stworzyła klasę panów. Ten system Grand Corps jest następujący. Jeśli ukończysz ENA w pierwszej 15, masz klucze do królestwa, nigdy nie zostaniesz zwolniony, nigdy nie zbankrutujesz. Jest także zjawisko tak zwanego pantuflaż, czyli chodzenia w kapciach, normalni pantuflaże. Ten francuski fenomen korupcji systemowej odnosi się do tego, że absolwent ENA spędza kilka lat w ministerstwie, poznaje układy, a potem wsuwa kapcie i przeskakuje prosto na fotel prezesa wielkiego banku lub koncernu. W USA prezesem banku zostajesz po latach pracy w finansach. We Francji, bo skończyłeś odpowiednią szkołą i masz kolegów w rządzie. Lewicowe eksperymenty, które zabiły pracę. Dzisiejsza degrengolada to efekt eksperymentu z 1981 roku, kiedy François Mitterrand jako pierwszy socjalistyczny prezydent postanowił zignorować światowy trend wolnorynkowy Reagana i Thatcher i skręcił ostro w lewo. Wprowadzony później w 2000 roku 35-godzinny tydzień pracy stał się gwoździem do trumny tego kraju. Przekonano Francuzów, że praca to ciężar, który należy minimalizować. Jeśli pracujesz zbyt ciężko, technicznie łamiesz prawo. Obniżenie wieku emerytalnego do lat 60. W momencie, gdy życie zaczęło się wydłużać, Francja postanowiła płacić ludziom za 5 lat dłuższego nic nie robienia. To stworzyło armię zakładników systemu, którzy dziś, gdy matematyka mówi sprawdzam, palą ulice w proteście przeciwko jakimkolwiek zmianom. Gospodarka to rabek i luksusu. Efekt jest taki, że Francja stała się przemysłową pustynią. W 1980 roku przemysł stanowił 24% PKB. Dziś to zaledwie 9%. Mniej niż w Grecji. Elity uznały, że fabryki są brudne i postawiły na model fabless society, czyli społeczeństwo bez fabryk. Ale nie da się zbudować silnej klasy średniej na sprzedaży torebek za 5000 dolarów chińskim turystom. Gdy z Wuhan przyszedł wirus, to mocarstwo atomowe zorientowało się, że nie potrafi wyprodukować ani paracetamolu, ani masek. Kolejnym ciosem dla gospodarki jest pomysł 90% podatku, daniny od miliarderów. Choć kojarzony jest z Jean-Luc Mélenchonem, czyli liderem skrajnej lewicy, postulat ten regularnie powraca w debacie publicznej jako podatek konfiskacyjny od dochodów powyżej pewnego progu, w tym momencie jest to planowane 400 tysięcy euro rocznie. Choć prawnie trudny jest do utrzymania, sam fakt, że jest realnym tematem politycznym, wywołuje dreszcze u inwestorów. Budżet na obecny rok. Premier Michel Barnier wprowadził nadzwyczajny podatek od najbogatszych gospodarstw domowych, czyli osób zarabiających powyżej 250 tysięcy euro rocznie. Na szczęście ma on jedynie obowiązywać tymczasowo. Czyli Francja to dziś piękny, uzbrojony w broń jądrową dom spokojnej starości, zarządzany przez genialnych administratorów, którzy nadzorują powolny upadek tego kraju. Pytanie brzmi, jak długo reszta Europy, w tym my, będziemy udawać, że ten Titanic wciąż płynie? I drugi przykład, czyli Grecja, laboratorium socjalistycznej beztroski. To, co wydarzyło się w Atenach, nie było nagłym wypadkiem. To był proces świadomego demontażu odpowiedzialności finansowej. Wszystko zaczęło się ponad 40 lat temu, gdy władzę przejął Andreas Papandreou i socjalistyczna partia PASOK. To wtedy narodził się grecki model gospodarczy, czyli wydatki socjalne wzrosły z 10 do 16% PKB w ciągu zaledwie kilku lat. Państwo zaczęło przejmować wszystko, od banków po przemysł tekstylny. Gdy Papandreou obejmował władzę, dług publiczny wynosił 27% PKB, gdy kończył, przekraczał już 60%. Dzięki wejściu do strefy euro, Grecja zyskała dostęp do taniego kredytu. Zamiast w infrastrukturę, wpompowano te pieniądze w system niewyobrażalnych przywilejów dla sektora publicznego. To nie są żarty, to fakty z Grecji i administracji. I tak na przykład urzędnicy otrzymywali 420 euro dodatku miesięcznie za higienę w pracy, za mycie rąk. Istniał także dodatek za doręczenie kopert, czyli 290 euro dla urzędników za dostarczenie przesyłki do rąk własnych. Premia za punktualność, 600 euro miesięcznie za to, że pracownik przyszedł do pracy na czas. Rządowi kierowcy dostawali 65 euro dodatku za rozgrzewanie silników, a pracownicy sektora publicznego mogli przechodzić na emeryturę już w wieku 53 lat. Jak to wszystko możliwe, że świat tego nie widział? Ponieważ grecki rząd przy pomocy banku Goldman Sachs sfałszował statystyki. używano skomplikowanych słupów walutowych, by ukryć miliardy długu przed Eurostatem. Kiedy jesienią 2009 roku prawda wyszła na jaw, okazało się, że deficyt wynosi nie 6, a 15% PKB. Kiedy bańka pękła, Grecy przebudzili się w koszmarze. Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny oraz MFW narzucili brutalne cięcia, by ratować nie Grecję, a francuskie i niemieckie banki, które posiadały greckie obligacje. W szczycie kryzysu Grecy nie mogli wypłacać jedynie 60 euro dziennie z bankomatów. Grecja została zmuszona do wyprzedaży 14 lotnisk Niemcom, portu w Pireusie Chińczykom, a koleje państwowe Włochom. I to wszystko za bezcen. To nie emigracja zrujnowała Ateny. Zrujnowała je wiara, że można żyć na koszt przyszłych pokoleń, premiując urzędników za punktualne przychodzenie do pracy. Kolejnym przykładem jest Holandia, która wprowadza podatek od niezrealizowanych zysków, czyli planuje rewolucję w opodatkowaniu majątku, która może stać się koszmarem dla oszczędzających. Czyli zamiast płacić podatek w momencie sprzedaży akcji czy nieruchomości, zyski zrealizowane, rząd chce opodatkować wirtualny wzrost wartości portfela. Planowana stawka ma wynosić 36%. Skandynawia, czyli polowanie na bitcoinerów i exit tax. Kraje północy, niegdyś wzór stabilności, dziś wprowadzają przepisy rodem z państw opresyjnych, czyli duńska rada podatkowa zaproponowała opodatkowanie niezrealizowanych zysków z kryptowalut. To unikalne w skali świata uderzenie w nową klasę posiadaczy kapitału. Także Norwegia, aby powstrzymać ucieczkę milionerów do Szwajcarii, zaostrzyła exit tax. Czyli jeśli teraz chcesz wyjechać z kraju, państwo nalicza podatek od całego twojego majątku, nawet niezrealizowanego, i daje ci 12 lat na jego spłatę. Także w Hiszpanii mamy solidarnościowy podatek od wielkich fortun, wprawdzie wprowadzony jako tymczasowy, ale przedłużony bezterminowo. Cel? Uderzenie w osoby z majątkiem powyżej 3 milionów euro. Wszystkie te pomysły łączy jedno. Państwo traktuje oszczędności obywatela nie jako jego własność, ale jako zasób, który można w każdej chwili skonsumować, by ratować budżet. I kto tu zawinił? Tu dochodzimy do punktu najbardziej bolesnego. Często słyszymy, że to wina tej czy innej partii lub migrantów, że to oni zjadają socjal. Bądźmy jednak szczerzy, to nie imigranci zbudowali ten niewydolny system. Oni się tu pojawili dlatego właśnie, bo już istniał. To nie oni przez pół wieku głosowali na polityków obiecujących kolejne dopłaty. To był idealny układ. Głosy wyborców w zamian za transfer pieniędzy od zamożnych do biednych. Obecnie Europa jest emerytem, który próbuje utrzymać styl życia celebryty na kredyt u własnych dzieci. I teraz mamy pytanie z początku audycji. Jak sobie z tym poradzić? Ja tu niczego nie polecam, omawiam jedynie ogólnie znane możliwości. Widzę tu trzy możliwości, czyli można zawczasu emigrować raz, poza Europę, czyli trudny i kosztowny krok, ale daje dosyć pewne i długoterminowe rozwiązanie. I dwa, można też emigrować w ramach Europy, czyli jak wielu zamożnych Europejczyków do Szwajcarii lub do Hiszpanii. I ostatnie rozwiązanie, można także emigrować własnymi pieniędzmi, czyli można je wyjąć z systemu pieniądza dekretowego, na przykład w Bitcoin, który można wszędzie ze sobą zabrać i do którego państwo nie ma dostępu. I to daje ogromną niezależność i jest tak naprawdę w prosty sposób wykonywalne, jeśli będziemy regularnie kupować Bitcoina, co w żadnym przypadku nie jest poradą inwestycyjną. Dziękuję bardzo i do zobaczenia za tydzień.